Lekcja 13. 23 września. Czyniąc pokój. Sobota, po południu, 16 września. Tekst pamięciowy. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. List do Efezjan 6, 16-17. W swojej alegorycznej powieści Wędrówka pielgrzyma, napisanej w więzieniu, John Bunyan żyjący w latach 1628-1688, angielski pastor nonkonformistyczny, zawarł scenę, w której chrześcijanin został zaprowadzony do zbrojowni, gdzie pokazano mu wiele sztuk różnego rodzaju broni, którą pan przygotował dla pielgrzymów. Były tam miecze, tarcze, hełmy, pancerze, broń ustawicznej modlitwy oraz obuwie, które się nigdy nie niszczy. Była tej broni taka ilość, że można nią było zaopatrzyć do służby Pana całe mnóstwo służących, nawet gdyby ich było tyle, ile jest gwiazd na niebie. Przed wyruszeniem w drogę chrześcijanin jeszcze raz został zaprowadzony do zbrojowni, gdzie został uzbrojony od stóp do głowy. Otrzymał to wszystko, co było potrzebne do odparcia ewentualnego ataku w dalszej drodze. Pisząc swoją powieść w 1678 roku, Bunyan powołał się na list napisany ponad 1600 lat wcześniej przez apostoła Pawła, list do Efezjan, także napisany w więzieniu. W liście tym wielki misjonarz i apostoł wyobraża sobie ogromne wojsko, kościół, odwiedzający Bożą zbrojownię i przymierzający Bożą panoplię, od greckiego rzeczownika panoplia w list do Efezjan 6:11, czyli całą zbroję, od stóp do głowy. W Bożej zbrojowni jest dość najlepszego wyposażenia, by każdy żołnierz w Bożym wojsku przyodział stalowy strój, został w pełni uzbrojony, zanim wyruszy, by szerzyć pokój w imieniu Pana. Niedziela, 17 września. Kościół, zjednoczone wojsko? Przeczytaj list do Efezjan 6:10-20. Co Paweł mówi o tym, w jakiego rodzaju walce uczestniczy Kościół? Czy apostoł skupia się przede wszystkim na przedstawieniu osobistej walki duchowej poszczególnych wierzących, czy raczej na wspólnej walce Kościoła przeciwko złu? List do Efezjan 6:10-20. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, albym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. W greckim i rzymskim sposobie prowadzenia walki zwycięstwo zależało od ścisłego współdziałania żołnierzy tworzących oddział wojskowy, a zwłaszcza od wzajemnego wsparcia podczas bitwy. Indywidualizm podczas bitwy był traktowany jako przejaw barbarzyństwa i skazywał walczących na porażkę wobec przeważających sił wroga. Istnieją przekonujące powody, by uznać, że pisząc list do Efezjan 6:10-20, Paweł, stosownie do ówczesnej praktyki wojskowej, miał na myśli przede wszystkim wspólną walkę Kościoła przeciwko złu. 1. Wersety te są podsumowaniem listu, który został skierowany do Kościoła jako zbiorowości. Byłoby dziwne, gdyby Paweł zakończył taki list obrazem pojedynczego chrześcijanina walczącego przeciwko wrogim siłom ciemności. 2. Pod koniec tego fragmentu list u Paweł wskazuje chrześcijańską społeczność, za którą należy się modlić, za wszystkich świętych. 3. Gdy wcześniej Paweł mówi o mocach zła, przedstawia je jako przeciwstawiające się Kościołowi, a nie poszczególnym wierzącym, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. List do Efezjan 3, 10. Tak więc w list do Efezjan 6, 10 do 20 Paweł nie mówi o samotnych wojownikach przeciwstawiających się złu. Zwraca się do Kościoła jako zjednoczonego wojska. Wzywa nas, byśmy przywdziali pełną zbroję i jako jedna armia wyruszyli sprawnie do bitwy. Tak więc swój obszerny opis Kościoła, który porównał wcześniej do ciała Chrystusa, świątyni Bożej i oblubienicy Chrystusa, Paweł podsumowuje ostatnią metaforą Kościoła jako wojska Pana. Ponieważ nadchodzi zły dzień, ostatnie stadium długiego boju przeciwko złu, musimy poważnie potraktować nasze poświęcenie dla Boga i naszą wzajemną lojalność jako żołnierzy Chrystusa. W jaki sposób jako wspólnota możemy wspierać się nawzajem w wielkim boju, pomagając sobie w zmaganiach ze złem w każdej formie? Poniedziałek, 18 września. Pas i pancerz. Jak Paweł przedstawia przygotowanie wierzących do walki przeciwko złu? Zobacz list do Efezjan 6, 14. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Zobacz także pierwszy list Piotra 4, 1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Pierwszy list Piotra 5, 8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. List do Rzymian 8, 37-39. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ostrzeżenie dane przez Pawła przed ciężkim bojem przygotowuje czytelników na finalne wezwanie do ostania się, na wezwanie do wzięcia konkretnej broni. Paweł wspomina o pasaniu bioder. Starożytne luźne odzienie musiało zostać przepasane w biodrach, aby można było w nim wyruszyć do bitwy. Paweł przedstawia wierzących przywdziewających zbroję niczym rzymski legionista, począwszy od skórzanego pasa z ozdobnymi metalowymi płytkami i sprzączką. Do pasa przytroczone były szerokie rzemienie pokryte metalowymi tarczkami, tworzące rodzaj fartucha, który stanowił nie tylko ochronę bioder, ale także oznaczał wojskową rangę i stanowił ozdobę. Ten bojowy pas opinał tunikę tak, iż nie przesuwała się w czasie walki i nie krępowała ruchów. Prawda nie jest własnością wierzących, ale darem Boga, porównaj zbawieni w list do Efezjan 2, 8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Nie jest też abstrakcyjnym pojęciem, jakąś bliżej nieokreśloną wartością nie mającą żadnego realnego wpływu na ich codzienne życie. Przeciwnie, mają oni opasać się Bożą prawdą, aby doświadczyć tego Bożego daru i korzystać z niego w bardzo praktyczny sposób. To nie oni posiadają Bożą prawdę, ale Boża prawda opasuje ich i chroni. Następnie Paweł poleca wierzącym przywdziać pancerz sprawiedliwości. Podobnie jak to jest z pasem prawdy, pancerz ten pochodzi od Boga i jest częścią zbroi Jahwe jako boskiego wojownika. Zobacz Księga Izajasza 59, 17. Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblókł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Pancerze używane przez żołnierzy w czasach Pawła były wykonywane z pospinanych ze sobą żelaznych pierścieni, z nakładających się na siebie niewielkich płytek z brązu lub żelaza albo kutych żelaznych blach dopasowanych kształtem do ciała i połączonych ze sobą. Taka zbroja chroniła ważne wewnętrzne organy przed ciosami i pociskami wroga. Wierzący mają doświadczać duchowej ochrony oferowanej im przez Boga dzięki darowi Jego sprawiedliwości. W liście do Efezjan Paweł kojarzy sprawiedliwość ze świętością, dobrocią i prawdą, pisząc o niej jako przejawiającej się we właściwym traktowaniu bliźnich, w tym zwłaszcza współwierzących. W jaki sposób doświadczyłeś tego, że dobroć, świętość i prawda mogą być ochroną dla ludzi wierzących? wtorek, 19 września. Obuwie, kościół czyniący pokój. Rzymski żołnierz przygotowujący się do bitwy zakładał na nogi solidne wojskowe sandały. Ich podeszwa uszyta z wielu warstw skóry była nabijana ćwiekami, zapobiegając ślizganiu się na niepewnym gruncie i pomagając w ostaniu się. Paweł nadaje temu wojskowemu obuwiu znaczenie zaczerpnięte z Księgi Izajasza 52:7, gdzie przedstawiona jest chwila, gdy posłaniec przynosi wieść o zwycięstwie Jahwe dla jego ludu i nastaniu pokoju, jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, Księga Izajasza 52:7. Przeczytaj wersety w liście do Efezjan, w których Paweł nawiązuje do pokoju. Dlaczego posługuje się militarną metaforą, skoro jest tak zainteresowany pokojem? Zobacz list do Efezjan 1:2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. List do Efezjan 2:14-15, 17. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z murą nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. List do Efezjan 4:3. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, list do Efezjan 6:15-23. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Paweł podkreśla fakt, iż pokój jest dziełem Chrystusa, który sam jest pokojem naszym i ogłasza pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, czyniąc z Żydów i pogan jednego nowego człowieka, czyli zjednoczoną ludzkość. Głosząc ewangeliczną historię ratunku przyniesionego przez Chrystusa i Jego działania na rzecz zaprowadzenia pokoju oraz wywyższając Jego zwycięstwo w przeszłości i oczekując realizacji efektów tego zwycięstwa w przyszłości, wierzący obuwają swoje stopy i przygotowują się, by stanąć do walki. Podobnie jak to było w przypadku posłańca w Księgi Izajasza 52:7, wierzący są posłańcami ogłaszającymi zwycięstwo Chrystusa i Jego pokój. Paweł oczywiście nie chciał, byśmy jego wezwanie do chwycenia broni rozumieli jako wezwanie do orężnej walki przeciwko naszym wrogom. Przedstawia wierzących jako głoszących Ewangelię pokoju. Apostoł podkreśla, że wierzący nie powinni być napastliwi wobec bliźnich, ale powinni działać na rzecz jedności, budować innych mową i okazywać serdeczność. Zobacz zwłaszcza list do Efezjan 4:25-32. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. List do Efezjan 5:1-2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Kościół ma czynić pokój, stosując ewangeliczny arsenał chrześcijańskich cnót, pokory, cierpliwości, przebaczenia i tym podobnych, i praktyk, modlitwy, uwielbienia. Tego rodzaju działania i postawy wskazują na wielki Boży plan zjednoczenia wszystkich w Chrystusie. Jak poniższy cytat pomaga nam zrozumieć, co militarna metafora Pawła oznacza w życiu wierzących. Bóg wzywa nas, byśmy przywdziali zbroję. Nie potrzebujemy zbroi króla Saula, ale pełnej zbroi Bożej. Wówczas możemy wyruszyć do pracy z sercem pełnym chrześcijańskiej wrażliwości, chrześcijańskiego współczucia i chrześcijańskiej miłości. Środa, 20 września. Tarcza, przyłbica i miecz. Kiedy i w jaki sposób wierzący walczący w wielkim boju mają używać tarczy, przyłbicy i miecza? Zobacz list do Efezjan 6:16-17. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tarcza, o której pisze Paweł, to prostokątna tarcza rzymskiego legionisty wykonana z drewna i pokryta skórą. Była tak wyprofilowana, by chronić żołnierza nie tylko od przodu, ale także z boków. Namoczona w wodzie przed walką była odporna na ogniste pociski, na strzały nasączone smołą i podpalane przed wystrzeleniem. Opis tarczy wiary według Pawła jest odzwierciedleniem starotestamentowego porównania Boga do tarczy chroniącej jego lud. Wzięcie tarczy wiary oznacza przystąpienie do wielkiego boju z ufnością pokładaną w Bogu, który walczy za wierzących, zapewnia im najlepsze uzbrojenie i gwarantuje zwycięstwo. Rzymskie przyłbice, czyli bojowe hełmy, były wykonywane z żelaza lub z brązu. Do zasadniczej części hełmu przytwierdzony był tylny kołnierz chroniący kark, osłony uszu, daszek chroniący oczy i osłony policzków związywane rzemieniem pod brodą. Podobnie jak taka przyłbica w pełni chroniła głowę żołnierza, także przyłbica zbawienia symbolizuje zbawienie doświadczane przez wierzących w łączności ze zmartwychwstałym i wywyższonym Chrystusem. Przywdziać przyłbicę zbawienia to inaczej wyzbyć się zabobonnego lęku przed duchowymi siłami ciemności, tak rozpowszechnionego w pogaństwie, i zaufać niezrównanej mocy Chrystusa. Ostatni element uzbrojenia to miecz ducha, którym jest Słowo Boże, nawiązujący do krótkiego miecza obosiecznego, jakim posługiwali się rzymscy legioniści. Zazwyczaj taktyka bitewna polegała na ciśnięciu dwóch oszczepów, niewymienionych przez Pawła, a następnie dobyciu miecza i przystąpieniu do walki wręcz przez atakowanie pchnięciami. Mieczem wierzących jest miecz ducha, jako że został dostarczony przez Ducha Świętego. Ten miecz to Słowo Boże. Paweł występuje naprzód przed szereg i wzywa do dobycia broni, przekazując obietnicę nadziei i zwycięstwa od naczelnego wodza. Tym Słowem Bożym są obietnice wymienione w list do Efezjan 6:10-20. Słowo Boże jest zasadniczym narzędziem w walce ze złem. W szerszym znaczeniu oznacza ono obietnice Ewangelii zawarte w Biblii. Nawet jeśli niezbyt podoba się nam taka rozbudowana militarna metafora, czego uczy nas ona o realności i powadze wielkiego boju? Czwartek, 21 września. Modlitwa na polu bitwy. Kończąc swoje bitewne wezwanie, Paweł zachęca współwierzących jako żołnierzy w wielkim boju, by nie ustawali w modlitwie za wszystkich świętych i za niego jako uwięzionego apostoła. To wezwanie do modlitwy można postrzegać jako rozszerzenie militarnej metafory, gdyż zawołanie do Boga, czy bogów, w modlitwie było powszechną praktyką na starożytnych polach bitewnych. Mamy na to biblijne przykłady. Po wezwaniu do bitwy wygłoszonym przez Jahaziela Jehoszafat dał przykład wszystkim Judejczykom i mieszkańcom Jeruzalemu, tak iż padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Choć modlitwa nie jest wymieniona jako siódmy element uzbrojenia, jest integralną częścią bitewnego wezwania Pawła i jego militarnej metafory. W pierwszej z dwóch próśb modlitewnych Paweł błaga swoich adresatów, by gorliwie i nieustannie modlili się za wszystkich świętych. Jeśli Kościół ma doświadczyć powodzenia w walce przeciwko siłom zła, to potrzebuje pokazywania zależności od Boga wyrażanej w modlitwie natchnionej przez Ducha Świętego. Druga prośba dotyczy Pawła. I za mnie. Apostoł prosi o modlitwę, by Bóg dał mu właściwe przesłanie, aby dana mu była mowa, we właściwym czasie, gdy otworzy usta swoje, i pozwolił je przekazać we właściwy sposób, do śmiałego zwiastowania, oraz na właściwy temat, tajemnicy Ewangelii. Ostatnie wyrażenie odnosi się do odsłoniętej tajemnicy Bożej interwencji w Chrystusie dla odkupienia pogan wraz z Żydami oraz stworzenia nowej ludzkości jako znaku nadrzędnego planu zjednoczenia wszystkich w Chrystusie, zobacz list do Efezjan 1:10. T. tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim. Przeczytaj podane poniżej wezwania do modlitwy wymienione w Nowym Testamencie. Które z nich najbardziej cię inspiruje? Dlaczego? Zobacz Ewangelię Łukasza 18:1-8. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? List do Filipian 4:6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. List do Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:16-18. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Dlaczego wierzący są tak często wzywani do gorliwej i wytrwałej modlitwy? Militarna metafora Pawła sugeruje dwie odpowiedzi. 1. Groźba ze strony nadprzyrodzonych wrogów jest realna i istotna. 2. W tej militarnej metaforze zostały zilustrowane Boże obietnice dotyczące uzyskania duchowej siły i zwycięstwa. Gorliwa i wytrwała modlitwa daje nam okazję do uważnego słuchania tych obietnic, przyjęcia ich i dziękowania Bogu za dary Jego łaski. Piątek, 22 września. Do dalszego studium. Wojsko w bitwie szybko doznałoby zamieszania i osłabienia, gdyby wszyscy żołnierze nie działali zgodnie i harmonijnie. Gdyby każdy z walczących kierował się własnymi pomysłami, nie bacząc na pozycje i działania innych, wojsko byłoby chaotycznym zbiorowiskiem i nie byłoby w stanie działać jak jeden organizm. Tak więc żołnierze Chrystusa muszą działać zgodnie. Pojedynczo nie mają szans. Jeśli spróbują działać niezależnie od innych, wówczas lud Boży zamiast doświadczać doskonałej harmonii, jedności umysłu, celu i poświęcenia wielkiej sprawie, będzie czynił bezowocne wysiłki, marnując czas i zdolności. W jedności siła. Kilka nawróconych dusz działających w zgodzie, w jednym celu i pod jednym przywództwem będzie odnosić zwycięstwa we wszystkich swoich poczynaniach. Jakie znaczenie ma to, że Paweł nazywa swoją służbę poselstwem sprawowanym w więzach? Posłowie, czyli ambasadorzy, mieli do wypełnienia niełatwe zadania w czasie wojny, a więc ten opis służby Pawła pasuje do jego militarnej metafory. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, ambasadorów należało traktować z szacunkiem jako przedstawicieli władców, przez których byli wysyłani. Paweł przedstawia wyraźny kontrast między swoim statusem ambasadora najwyższego władcy wszechświata a zniewagą, jaką są jego więzy. Łańcuch, zobacz list do Efezjan 6:20-BG. Dla której poselstwo sprawuje w łańcuchu, albym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba. Jednak ponieważ ambasadorzy nosili urzędowy łańcuch jako insygnium ich funkcji, wzmianka Pawła o łańcuchu jest nieco ironicznym przedstawieniem jego więziennego łańcucha jako wyróżnienia noszonego z godnością. Pytania do dyskusji. 1. Co oznacza czynienie pokoju w twojej części świata, być może nękanej konfliktami i wojną? Jak możemy być głosicielami pokoju w świecie tak pełnym agresji i przemocy? 2. Jakie ogniste pociski są wymierzone przeciwko tobie? Jak możesz się upewnić, że zawsze masz przy sobie tarczę wiary, by te pociski zgasić? 3. Czasami mówimy o wierzących jako wojownikach modlitewnych. Jak możemy pełnić służbę modlitewną na podstawie list do Efezjan 6:18-20? 4. jak powinniśmy traktować tych, którzy zostali zranieni na polu bitwy wielkiego boju. Jak powinniśmy traktować chrześcijanina, który w ogniu walki ucieka ze strachu albo otwarcie kapituluje i przechodzi na drugą stronę.